on wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie po naszej wakacyjnej przerwie na kolejnym spotkaniu z historią Kościoła. Może Państwo pamiętacie, przed wakacjami rozważaliśmy pierwsze sobory powszechne, gdyż chciałbym dojść do Chalcedonu, do mojego ulubionego soboru, ale żeby to zrobić, musimy przeanalizować wcześniejsze. No i teraz został nam kolejny sobór, ostatni tak naprawdę sobór przedchalcedoński, czyli sobór Efezie. Ostatnio skupiliśmy się w naszych audycjach na soborach, które rozwiązywały problem tak zwany trynitarny. Ustalono, że Jezus, zarówno jak Ojciec, jest Bogiem. Potem dodano do tego jeszcze, że Duch Święty również jest Bogiem. I utrzymano prawdę, że Bóg jest jeden. To znaczy, że chrześcijaństwo nie posiada trzech, czy też dwóch wcześniej bogów, tylko Bóg jest jeden, natomiast w trzech osobach. Zakończyło to właśnie ten konflikt trynitarny, ale nasza wiara próbowała jeszcze dopracować, kim w tym wszystkim jest wobec tego Jezus Chrystus. I jak to się stało, że Bóg Syn, czyli druga osoba Trójcy Świętej, Przenajświętsze Słowo, urodziło się w Jerozolimie, potem chodziło i głosiło Słowo, to Słowo w Jerozolimie, a ostatecznie umarło na krzyżu i zmartwychwstało. Porozmawiamy, tak jak mówiłem, o soborze efeskim z 431 roku. Był to sobór wyjątkowy, ponieważ po pierwsze, jako pierwszy wymknął się spod kontroli władzy świeckiej. Po drugie, najważniejsze dokumenty tego soboru, które należą do jej treści, powstały 2 lata po nim. A po trzecie, większość wiernych do dziś uważa, że był to sobór maryjny. A uczciwie trzeba stwierdzić, że sprawa maryjna była tylko pretekstem do poważnego sporu o to, kim jest Jezus Chrystus. Jednocześnie musimy pamiętać, że cesarstwo jest na początku V wieku niezwykle niespokojnym miejscem, zwłaszcza cesarstwo zachodnie, które jest atakowane przez barbarzyńców. Ja o tym dużo nie będę mówił na tym dzisiejszym naszym spotkaniu, natomiast proszę mieć to gdzieś w głowie. Tam ciągle się toczy jakaś wojna. To, że oni się spotykają i rozmawiają, to nie oznacza, że spokój. Jest naprawdę sytuacja bardzo napięta. W 428 roku za rządów Teodozjusza II biskupem Konstantynopola zostaje Nestoriusz. Przypomnijmy, że ta stolica w Konstantynopolu jest specyficzną jednostką administracyjną kościoła. Miasto staje się powoli najważniejsze w państwie. Rzym bowiem zmaga się z olbrzymimi problemami wewnętrznymi i najazdem barbarzyńców, a Konstantynopol rozkwita. To tam przenoszą się cesarze, tam kwitnie handel i budownictwo sakralne. Miasto ma tylko jeden problem. Nie ma tradycji apostolskiej, bo żaden apostoł tam nie ewangelizował. Mimo to biskupi Konstantynopola chcą zaznaczyć swoją pozycję w świecie chrześcijańskim i niektórzy historycy twierdzą, że to właśnie tym powodem wizerunkowym, z powodu wizerunkowego, doszło do wielkiego konfliktu teologicznego między Nestoriuszem, który był właśnie biskupem, czy też arcybiskupem, czy też można powiedzieć patriarchą, bo to już był wtedy patriarchą Konstantynopola, a Cyrylem, czyli patriarchą Aleksandrii. Nie chciałbym pomniejszać znaczenia wielkiej polityki, ale chcę też Państwu pokazać, na czym polegał ten konflikt, tak teologicznie. Nestoriusz był bowiem uczniem szkoły antiochejskiej. Pamiętamy, w starożytnym świecie mamy 5 wielkich patriarchatów, bo też mamy 5 wielkich, w zasadzie 4 wielkie miasta, plus jedną Jerozolimę, która jest tylko i wyłącznie takim patriarchatem ze względu na to, że tam w końcu Jezus Chrystus zmartwychwstał. Więc mamy ten patriarchat w Jerozolimie, tak? Mamy patriarchat w Aleksandrii i Antiochii, mamy patriarchat w Rzymie, który powoli przestaje być nazywany patriarchatem, a biskup Rzymu nie używa tego stwierdzenia greckiego patriarchat, tylko używa bardziej łacińskiego papież. No i mamy patriarchat najnowszy, czyli patriarchat w Konstantynopolu, który zostaje patriarchatem, dlatego że no tam po prostu przebywają cesarze. Cesarze tworzą nowe, wspaniałe miasto, które musi być patriarchatem dla cesarza, tak? Więc nieważne, czy tam ktoś ewangelizował, czy nie, czy jest jakaś misja apostolska tam była, czy nie, bo nie była, ale ponieważ jest to drugie, a już niedługo praktycznie pierwsze miasto, jeżeli chodzi o wielkość i potęgę w cesarstwie, dla cesarzy automatycznie musi być patriarchatem. No więc Nestoriusz był jednak uczniem antiochejskiej szkoły teologicznej. niezwykle mocno podkreślającej taki dualizm Jezusa Chrystusa i jego ludzką naturę. Twierdził wręcz, że Jezus Chrystus, człowiek Jezus Chrystus, który narodził się w Nazarecie, nie był Bogiem, ale był tak moralnie wspaniały, narodzony bez grzechu pierworodnego, że Syn Boży, który jest tam gdzieś w niebie, tak, w tej Trójcy Świętej, przyjął jego ciało i jakby nim zawładnął i jakby nim kierował. Wobec tego Jezus Chrystus był taką jakby lalką w rękach Boga, oczywiście lalką, która wyrażała zgodę na to, żeby prowadził go ten Syn Boży w niebie, ale Jezus Chrystus był człowiekiem na ziemi, Syn Boży był w niebie z Ojcem i była między nimi jakaś łączność, moralna, łączność duchowa, ale Jezus był człowiekiem, a Bóg był tam w niebie. I w ten sposób ten problem teologiczny, jak to w Jezusie Chrystusie, który się narodził, jest Bóg, rozwiązywała pokrótce szkoła antiochejska, a Nestoriusz był jej uczniem. Natomiast była druga szkoła, której głównym przedstawicielem już był w tym momencie Cyryl, święty Cyryl, i on był przedstawicielem szkoły swojego miasta, czyli Aleksandrii, gdzie twierdzono, że ta łączność między człowiekiem Jezusem a Bogiem Jezusem była bardziej intymna i choć jeszcze szkoła aleksandryjska nie osiągnęła, jakby takiego powiedzieć, pełni zrozumienia tego problemu, to jednak łączność między Bogiem a człowiekiem porównywała raczej do takiej teologicznej wizji człowieka, nas, który ma w sobie duszę. Jezus miał ciało ludzkie, ale bóstwo zamieszkało w nim, a dusza ludzka mieszka w nas. Według szkoły aleksandryjskiej wobec tego Jezus był człowiekiem, ale duszę, rozum i nawet serce miał boskie. Przy czym szkoła aleksandryjska nie umiała jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy Jezus miał duszę ludzką. Dla nich na razie, na tym etapie historii, nie miał. Był człowiekiem z ciała, ale Bogiem z duszy. Bogiem, który zamieszkał w tym ciele. I ten konflikt między tymi dwoma biskupami był konfliktem listownym. Panowie do siebie pisali i dość w ostrych słowach wytykali sobie swoje błędy. Ale spór ten zszedł na ulicę cesarstwa z przyczyn pobożnościowych. Bowiem Nestoriusz, który przyjechał do Konstantynopola, zorientował się, że w Konstantynopolu nie wszyscy wierzą tak jak on. I jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzą troszeczkę inaczej. I tu się zaczyna problem pobożnościowy, który już tłumaczę. Wśród ludu chrześcijańskiego zaczął się bowiem powoli kreować kult maryjny, który rozwijał się w całym cesarstwie, a zwłaszcza w Efezie. Efez to jest takie miasto dzisiaj w Turcji. No, rzut beretem, można powiedzieć, od Konstantynopola nie jest, ale jednak jest blisko Konstantynopola i podlegał trochę Konstantynopolowi. W mieście tym, według tradycji, matka Jezusa dożyła swoich dni i została wzięta do nieba. Tam też mieszkał z nią święty Jan. Niektórzy z Państwa mogli natknąć się może na takie informacje, że w Efezie stała kiedyś wielka świątynia Artemidy, którą chrześcijanie zamienili w kościół. A kult Artemidy, czyli kult kobiecy, sobie zastąpili kultem maryjnym. Oczywiście pamięć o kulcie skupionym wokół postaci kobiecej mogła mieć jakieś znaczenie dla tej ludności, ale musimy pamiętać, że wielka świątynia Artemidy została zburzona przez Gotów w roku 262. Więc ten argument jest dla mnie trochę naciągany, bo to jednak minęło trochę czasu. To tak by mi ktoś dzisiaj powiedział, że moja pobożność wynika z tego, że ktoś tam w 1815 roku coś zrobił, tak? No, nie wierzę w to do końca. Dla Nestoriusza twierdzenie, że Maryja może być nazywana Matką Bożą, czyli z greckiego Theotokos, było jakby niedopuszczalne. Dla niego stworzenie, a Maryja była człowiekiem, więc była stworzeniem, nie mogło zrodzić Boga. Historyk kościoła Sokrates, żyjący w VI wieku, twierdził nawet, że słów Matka Boska Nestoriusz obawiał się bardziej niż jakiegoś straszydła. Uważał, że Maryja może być nazywana tylko Matką Jezusa lub Matką Chrystusa, Christotokos z greckiego. I proszę Państwa, gdybyśmy wzięli Pismo Święte i poszukali tam informacji, że Maryja jest Matką Boga, to od razu mówię, nie znajdziemy. Więc ten tytuł był tytułem nadanym Maryi przez ludność. I taka mentalność, że były jakieś stworzenia, jakieś istoty, które były matkami bogów, no przecież w religiach pogańskich były naturalne. I Nestoriusz mówił, opierając się bardzo mocno na Arystotelesie, że jest byt największy i to jest Logos i to jest Bóg i on jest od zawsze, wobec tego nie mógł wziąć swojego bóstwa z ciała kobiety, czyli nie mógł zaistnieć w ciele kobiety, bo zaistniał tam, tak? Syn został zrodzony z ojca. W związku też z czym Maryja nie może być nazywana Matką Boga. Dlatego też Bóg jest innym bytem niż człowiek, a Maryja była człowiekiem, w związku z tym mogła urodzić jedynie Boga na skutek człowieczeństwa jego. I przypominam, szkoła antiochejska niezwykle mocno podkreślała, że Jezus, ten tutaj będący na ziemi, był człowiekiem, a Jezus, który był Bogiem, był gdzieś tam w niebie i oni mieli ze sobą kontakt. Dlatego Nestoriusz nie zgadza się z tym stwierdzeniem i zaczyna wprost jako arcybiskup zakazywać używania tego stwierdzenia, a w Konstantynopolu to stwierdzenie zaczyna być już też bardzo popularne. Cyryl natomiast nie mógł się z tym zgodzić. Pisze liczne listy do Nestoriusza, ale też i do papieża i broni tytułu Matki Bożej. No bo dla Cyryla z Aleksandrii Jezus, ten na ziemi, to jest jakieś ciało, ale w tym ciele mieszka przede wszystkim Bóg. Więc on myśli o Jezusie przede wszystkim jako o Bogu, w związku z tym nie jest dla niego problemem mówienie, że Maryja urodziła Boga. Ponieważ ten Bóg dla Cyryla jest zamknięty w tej ludzkiej skorupie, ale on tam jest. Jakoś się wobec tego musiał narodzić. Zauważmy, że tytuł ten został, tak jak mówię, nadany przez lud chrześcijański, oddolnie. Jest wynikiem wiary, a nie wynikiem teologii. Teologia używała bardzo dużo terminów greckich, z Arystotelesa, z Platona i tak dalej. Lud oddolny tego nie robił. On miał tylko wiarę. Obaj panowie byli niezwykle dobrze wykształceni, byli, tak jak mówię, filozofami i obydwoje znali Arystotelesa, co jest bardzo ważne, bo mieli pewne narzędzie w postaci języka, że mogli ten spór rzeczywiście toczyć. I oni toczyli ten spór realnie, to znaczy nie to, że gadali o dwóch różnych rzeczach i nie mogli się dogadać, tylko używali słów dla siebie znanych. Gdy spór zaczyna przybierać na sile, bo trzeba napomnieć, że konflikt wiernych się powiększał, tak? Niektórzy potrafili się nawet pobić między sobą, interweniował papież Celestyn I, który nakazuje, oczywiście w liście, Nestoriuszowi odstąpić od swoich poglądów. Wtedy Nestoriusz zwraca się do cesarza, pokazuje mu sprawę, mówi o konflikcie i cesarz Teodozjusz decyduje się na zwołanie soboru i chce go przeprowadzić w Efezie, właśnie ze względu chyba na tą tradycję maryjną, że tamten kult maryjny jest tak ważny, przeprowadzić go w Efezie po zielonych świątkach w 431 roku. Listy zostały wysłane dość późno, bo raptem w 430 roku, najprawdopodobniej w październiku, a te zielone świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego, to miał być czerwiec 431 roku, więc nawet nie rok wcześniej i nie wszyscy biskupi przybędą na te obrady. Na przykład biskupi z północnej Afryki, dość istotni w kościele powszechnym dzięki działalności zmarłego kilka lat wcześniej, czyli w 430 roku świętego Augustyna, nie przybyli w ogóle, tylko wysłali list tłumaczący, że ze względu na wojnę i późną informację nie będą w stanie dotrzeć. Ten list jest częścią obrad soborowych, tak? Bo oni tam mówią o tym, że jeżeli my nie przybędziemy, to wy musicie coś ustalić, żeby była wiara jedna, żeby nie było konfliktów i tak dalej, więc dlatego ten list jest dodany. Natomiast pokazuje nam pewną sytuację tragiczną, znaczy jest wojna, tak? Hippona, przypomnę, gdy Augustyn umiera, jest oblężona, on tego nie dożywa, ale potem zostaje zniszczona, podbita przez barbarzyńców. Z zachodu w Rzymie został zwołany synod, który omawiał tą sprawę i papież wysłał tylko swoich przedstawicieli. Nastąpiła bardzo wielka mobilizacja zarówno w Konstantynopolu, czyli wśród biskupów, którzy byli przychylni patriarsze Nestoriuszowi, no i oczywiście w Aleksandrii. I do Efezu przybył Nestoriusz wraz z tak zwanym hrabim Kordytianem, to był taki naczelnik straży cesarskiej, który dostał od cesarza misję, żeby to wszystko było spokojne, bo cesarz postanowił nie wtrącać się w te sprawy. I ten świecki urzędnik miał być takim wysłannikiem i miał być takim słowem rozsądku i słowem władzy. On miał bardzo duże znaczenie. No, oczywiście z Egiptu przybywają Cyryl wraz ze swoimi biskupami. Sobór został ogłoszony dość późno, więc trzeba pamiętać, że najtrudniejszą drogę do pokonania, mimo wszystko, mimo że Efes to jest dzisiejsza Turcja i Antiochia to też jest dzisiejsza Turcja, mieli właśnie biskupi podlegli biskupowi, czyli arcybiskupowi Janowi z Antiochii, ponieważ oni musieli pokonać drogę lądową. A co by nie mówić, droga morska jest zawsze szybsza. Więc nawet ci biskupi z Jerozolimy przybyli szybciej do Efezu niż biskup Jan ze swoimi biskupami z terytorium Antiochii. Kilka dni po wyznaczonym terminie przybył właśnie z Palestyny biskup. Cyryl się z nim już dogaduje, jednak największym sojusznikiem Cyryla okazał się biskup Efezu. Miał na imię Memnon, bardzo ładnie, w ogóle te imiona mi się niezwykle podobają, któremu bardzo zależało na wynikach soboru, no bo pochodził z Efezu, a ten kult maryjny w Efezie był olbrzymi i miał za sobą nie tylko biskupów z okolicy, ale także lud chrześcijański Efezu. Cyryl postanowił nie czekać na Jana, to jest dość interesujące, i otworzył sobór 22 czerwca, czyli proszę zwrócić uwagę, 22 czerwca to już jest po tej dacie, którą ustalił cesarz. Cesarz ustalił datę 7 czerwca, wtedy było właśnie zesłanie Ducha Świętego, a on otwiera 22 czerwca. Ponoć sobór zaczął się piękną procesją z lampionami i śpiewem ludu, który właśnie modlił się za swoich biskupów, którzy tam mieli dyskutować na temat tych najważniejszych rzeczy, a zaczęli od tego oczywiście, że ekskomunikowali Nestoriusza, który ogólnie był oburzony na to, że Cyryl nie czeka na Jana z Antiochii. I uznano termin Matki Bożej za prawidłowy. Można powiedzieć, ustalenia soboru zostały potem przedstawione ludowi w dość interesujący sposób, bowiem lud czekał na jakiś wynik debaty, ale chociaż to była debata chrystologiczna i rozmawiano o Chrystusie, to lud miał to gdzieś i biskup jeden wyszedł i krzyknął Teotokos! I lud zaczął się cieszyć, ponieważ oni doskonale wiedzieli, co chcą osiągnąć. Oni chcieli dalej wyznawać Matkę Boską, czy też czcić raczej Matkę Boską, tak jak czcili do tej pory, uznając w sercu, że jest to cześć, która jest jej godna, która jest jej dobra, która mówi o tym, kim była rzeczywiście. Jednak po kilku dniach przybył Jan z Antiochii. Wkurzył się na tą całą sytuację, no bo ciężko było, żeby się nie wkurzył. I wraz z biskupami Syrii ogłosił drugi, konkurencyjny sobór i tam do niego dołączyli biskupi z Konstantynopola na czele z Nestoriuszem. Biskupi na tym soborze oczywiście zdegradowali zarówno Cyryla, jak i Memnona, no i ogłosili ich heretykami. Więc mamy takie dwa niezależne od siebie sobory w jednym mieście. No wszystko to się wymknęło tej władzy świeckiej, tak? Ostatecznie cesarz, jak się o tym dowiedział, to postanowił aresztować zarówno Cyryla, jak i Nestoriusza. I w tym momencie, jakby powiedzieć, na deski historii wkraczają przedstawiciele Rzymu, czyli też spóźnieni, ale jednak przedstawiciele papieża. Było tu dwóch biskupów. Arkadiusz miał na imię jeden, a drugi miał na imię Projektus. I w ogóle imię Projektus jest cudowne, brzmi jak z Asterixa i Obelixa, jakby to ktoś wymyślił dzisiaj. I prezbiter Filip, który był osobistym przedstawicielem papieża. To jest dość ciekawe, bo on był tylko prezbiterem, ale rzeczywiście papież go mianował taką osobą, która mówiła jego ustami. Tak? O, jak Filip się wypowiadał, to miało znaczyć, że tak mówi papież, więc to jest w ogóle bardzo ciekawa jednostka. Mało o niej wiemy, ale musiał być naprawdę mega wpływowym facetem. Delegacja rzymska stwierdziła, że skoro papież Celestyn w jednym ze swoich wcześniejszych listów, o którym państwu mówiłem, przeciwstawił się Nestoriuszowi, no to trzeba uznać, że sobór biskupów skupiony wokół Cyryla jest prawidłowy, no bo ten sobór wyklnął Nestoriusza, a nie ten wokół Jana z Antiochii, który Nestoriusza bronił. I dlatego delegacja rzymska przyłączyła się do tych biskupów, którzy wcześniej wspierali Cyryla. Biskupi zaczęli pracować i głównie starali się uściślić, kim jest Jezus Chrystus, odnosząc się tak do pism, ale także do wcześniejszego wyznania nicejskiego, bo to wyznanie nicejskie ciągle gdzieś tam mieli w głowie. Oni czuli się interpretatorami wyznania nicejskiego. Nie chcieli nic dodawać, tylko chcieli, jakby powiedzieć, w te teksty się wczytać ponownie i znaleźć tam prawdę, tak? Twierdząc, że to Święty Duch z ojcami z Nicei pisał wyznanie wiary, dlatego musi ono być podstawą ich myślenia. Można powiedzieć, że sobór starał się odpowiedzieć na nowe pytania, ale właśnie interpretując stare odpowiedzi, czyli wyznanie nicejskie. Jednak cały ten bałagan, tak jak mówię, nie podobał się władzy. Cesarz pisał listy do tego swojego wysłannika, żeby on coś tam zrobił. Tam była cały czas napięta sytuacja. Ostatecznie Nestoriusz udaje się na wygnanie i będzie mieszkał do końca swojego życia w jednym z zakonów. Przestanie być arcybiskupem, natomiast Cyryl zwieje. I to jest dość ciekawe, ponieważ udało mu się uciec z tego więzienia i wrócić do Aleksandrii, w której był bezpieczny. Sobór jednak kontynuowano i go ostatecznie zamknięto. Efes obronił boskość Jezusa, tak, ponieważ skupił się na tej szkole aleksandryjskiej, oraz wielkość wcielenia. Wcielenia, które było uniżeniem Boga, ale przede wszystkim aktem miłości Boga do człowieka. Ustalono, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, ale jeszcze nie ustalono, co to znaczy. No i na to musimy chwilę poczekać. Będzie to kolejny sobór, o którym będę mówił. Sobór był soborem chrystocentrycznym, a Maryja była wynikiem tej dyskusji o Jezusie. W związku z tym, gdy ktoś dzisiaj mówi Państwu, że to był sobór maryjny, to troszeczkę nie ma racji, ponieważ był to sobór skupiony wokół Jezusa, a to, jak należy nazywać Maryję, było tylko konsekwencją tego, jak rozumiemy postać Jezusa. Przeczytam Państwu jeden z punktów, zaraz przeczytam więcej, ale ten jest ciekawy. Ponieważ z Maryi narodziło się święte ciało, z którym słowo zjednoczyło się w jedną osobę, tu jest użyte słowo hipostaza, można powiedzieć, że słowo narodziło się z niej według ciała. Dlatego można nazywać ją Bożą Rodzicielką. Można było też nazywać rodzicielką słowa, ale to się nie przyjęło i chyba dobrze. Warto dodać, że Nestoriusz został, tak jak mówię, wygnany, Cyryl uciekł, ale nie zakończył swojej działalności. I będąc w Aleksandrii, znów zaczął pisać listy do Jana z Antiochii i dzięki tej korespondencji, a przypomnę, że ten sobór efeski jest bardzo interesujący, bo tam nie są tylko dokumenty, ale też są właśnie dołączone listy tych wszystkich świętych dzisiaj. Dzięki tej korespondencji w roku 433, czyli 2 lata po soborze, tych dwóch biskupów podpisało tak zwaną formułę zjednoczeniową, która zakończyła konflikt między tymi dwoma stolicami i jest do dziś włączana do tekstów soboru, mimo że powstała 2 lata po nim. Czyli gdyby Państwo wzięli coś takiego jak z półki, jakiejś biblioteki, sobór w Efezie, to tam w pewnym momencie znajdziemy tekst, jest napisane, tekst powstał 2 lata po soborze w Efezie. No to dla nas to dzisiaj, no jak to, to się nie spotkali, nie siedzieli, Bóg ich tam nie oświecał Duchem Świętym, nie? W ten sposób nie myślano o soborze. Dzisiaj tak myślimy trochę o sobory, nie? Biskupi się spotykają, modlą, gadają, tak? Tam Duch Święty nad nimi czuwa, trochę jak konklawę. Natomiast wcześniej ta mentalność była zupełnie inna. I pozwólcie Państwo, że przeczytam formułę zjednoczeniową. Ona nie jest wcale długa, ale jest naprawdę taka interesująca i pokazuje, jak się panowie dogadali. Pragniemy wyłożyć w skrócie, jak myślimy i jak nauczamy o Boga Rodzicy Dziewicy i o sposobie, w jaki jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. Czyli już mamy ten konflikt znów Boga Rodzica, ale znów Syn Boży, czyli konflikt chrystologiczny. Uważamy to za konieczne nie dla dodania czegoś nowego, ale dla potwierdzenia nauki, którą od początku przyjęliśmy z Bożych Pism oraz tradycji świętych ojców, czyli te dwie nogi Kościoła, pismo i tradycja. Nie dodajemy nic do wiary świętych ojców z Nicei. Jak już powiedzieliśmy, wystarcza ona zupełnie do znajomości religii i do odrzucenia każdej błędnej heretyckiej doktryny. Czyli kolejny punkt pokazujący o tym, że to ta Nicea jest tym, na czym skupiają się ojcowie. Dla nich jest ona niezwykle ważna. Mówimy nie jako ci, którzy zuchwale ośmielają się rozstrzygać o rzeczach niepojętych, lecz przez wyznanie własnej słabości odsuwamy się od chcących nam zarzucać, że wyjaśniamy rzeczy leżące poza ludzkim rozumieniem. Dzisiaj też się zarzuca soborom, że oni gadają o rzeczach, których nie da się zrozumieć. Wtedy też był taki argument. Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, to jest bardzo ważne, jest doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, czyli już jest pierwsza informacja, pokazuje, mamy tu i Boga, i człowieka, tak? Czyli nie Boga i jakieś ludzkie ciało, ani nie też ciało, które jest sterowane przez Boga, tylko mamy Boga i człowieka, złożonego z rozumnej duszy oraz ciała, zrodzonego z Ojca przed wiekami co do bóstwa, a w ostatnich czasach, i to jest oczywiście odniesienie do listu do Hebrajczyków, dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, co do człowieczeństwa, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur, zjednoczenie, dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez pomieszania wierzymy, że Święta Dziewica jest Boga Rodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z nią wzięło. Świątynią to było jego ludzkie ciało. Co do wyrażenia Ewangelii apostołów o Panu, wiemy, że teolodzy jedne, czyli te wyrażenia, pojmują jako wspólne i orzekające o jedności osoby, inne zaś jako rozróżniające i mówiące o dwóch naturach. Pierwsze godne są Boga i odpowiadają Bożej naturze Chrystusa, drugie odznaczają się uniżeniem i odpowiadają jego naturze ludzkiej. Czyli ojcowie zauważają, jakbyśmy wzięli Pismo Święte, to tam są takie wypowiedzi, w którym Jezus mówi, że jest Bogiem i tam są takie wypowiedzi, gdzie Jezus mówi, że jest człowiekiem. Jak to pogodzić? No właśnie w ten sposób. Gdy mówi o tym, że jest Bogiem lub gdy apostołowie nazywają go Bogiem, to podkreślają jego godność boską i jego współistotę z Bogiem. Natomiast gdy mówią o tym, że jest człowiekiem, pokazują jego uniżenie i naturę ludzką. I to jest niezwykle istotne, to uniżenie. Gdybyśmy Państwo zaczęli czytać Ojców Kościoła, do czego zachęcam, to zobaczymy olbrzymie zainteresowanie i wielką refleksję na temat wcielenia. Można wręcz powiedzieć, że tajemnica wcielenia, czyli to, że ten Bóg, który był na niebie, zszedł gdzieś na ziemię i w jakiś sposób stał się Chrystusem, jest dla ojców i zwłaszcza wschodu ojców największą oznaką miłości. Na zachodzie największą oznaką miłości będzie śmierć Jezusa. I tak będzie głoszone od zawsze. Natomiast wschodni ojcowie, a przypominam, że pierwsze 1000 lat historii, nawet więcej, to jest wspólny jeden kościół, wspólna jedna wiara. Więc to, że my mówimy, że Bóg nas kochał, bo umarł na krzyżu, a oni mówią, że Bóg nas kochał, bo się wcielił, to się nie wyklucza, tylko dopełnia i tak należy by na to patrzeć, to proszę Państwa, tam jest ciągła refleksja nad tym, jak Jezus nas ukochał, że się w ten sposób uniżył, że postanowił być człowiekiem. To się nazywa kenoza, uniżenie Boga. Sobór był oczywiście bardziej rozbudowany niż to Państwu przedstawiłem, ponieważ mamy ograniczony czas i musimy kończyć i starałem się znaleźć jego esencję. I kończąc, zaspoileruję kolejny problem i kolejny sobór. Otóż w myśli często dochodzi do takiego wahadła. Ja to często mówię i ta wizja mi się podoba. Jest z jednej strony, jak nam się coś uda naprawić, to się wychylamy na drugą stronę. Przed Efezem historyczny Jezus był dla Nestoriusza tylko człowiekiem, tak? Który był wykorzystywany przez tego Syna Bożego w niebie. Natomiast po Efezie dla wielu Jezus stał się tylko Bogiem. I tylko Bogiem. Ktoś powie, jak to? Co to za problem, że Jezus jest tylko Bogiem? Otóż olbrzymi, bo jeżeli Jezus był tylko Bogiem, no to co znaczyła jego śmierć? Przecież wiedział, że będzie żył wiecznie. Co znaczyło jego cierpienie? Przecież to była tylko jakaś gra. Gra pozorów. Co znaczyło jego bóle, jego lęki? Przecież Bóg się nie boi. Jeżeli Jezus jest tylko Bogiem, natura boska jest w nim najważniejsza i nie ma tam natury ludzkiej, to to wszystko była jakaś gra. I tak się zacznie herezja monofizytyzmu, o której będę mówił Państwu na następnym spotkaniu. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.